Zapraszam do wysłuchania 124 odcinka podcastu z serii Nauka XXI wieku, który jest dostępny bezpłatnie i powstaje wyłącznie dzięki wsparciu słuchaczy poprzez patronite.pl/Borys Kozielski. Najhojniejsi z patronów to Kamil Bielówka, Aleksander Dębiński, Kamila Fornalik, Karolina Gorska, Rafał Kozikowski, Andrzej Lach, Piotr Prochenka, Tomasz Stasiak i Adrian Wiśniewski. Tym, którzy dokładają swoją cegiełkę do podcastu, bardzo dziękuję, a pozostałych słuchaczy bardzo proszę o wsparcie przez patronite.pl/Borys Kozielski, jeśli tylko uważasz, że ten podcast ma dla Ciebie wartość.
We need to do is make sure we keep talking.
Przy mikrofonie Borys Kozielski, witam serdecznie w kolejnej audycji serii Nauka XXI wieku. Dzisiaj do studia zaprosiłem pana profesora, doktora habilitowanego Wiesława Jędrzejczaka. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Jest pan profesorem, doktorem habilitowanym nauk medycznych.
Tak, tak.
Jest pan lekarzem, specjalistą chorób wewnętrznych, hematologiem, onkologiem klinicznym i transplantologiem. Jako pierwszy w Polsce przeprowadził pan przeszczep allogeniczny, przeszczep szpiku w 1984 roku.
Tak, no już jesteśmy bardzo, bardzo dawno temu, tak.
No ale to była pionierska operacja, tak? A także autologiczny. Nie wiem, na czym polega różnica, zaraz pewnie będziemy o tym rozmawiać. Jest pan laureatem Nagrody Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej za pracę na temat molekularnych i komórkowych mechanizmów powstawania komórek krwi.
Tak, i to właśnie też już dość dawno.
Na temat krwi będziemy dzisiaj mówić, bo no, ostatnio chyba mam wrażenie, że dużo się dzieje, a szczególnie propagandowo taka akcja oddawania szpiku, czy zgłaszania się ze swoim szpikiem w celu ratowania ludzi, którzy mają chorobę szpiku, czy krwi, prawda? Możemy po prostu uratować życie ludzkie. I ta krew nasza okazała się bardzo, czy szpik kostny, w ogóle bardzo indywidualna i bardzo trudno dopasować takie same parametry.
Tak, no to jest tak, że są grupy krwi, prawda? Wszyscy o tym wiemy, że są grupy ABO. To ta nomenklatura została zresztą wprowadzona przez Polaka, przez profesora Ludwika Hirschfelda. Ale te grupy krwi dotyczą krwinek czerwonych. Natomiast są krwinki białe i one mają swoje własne cechy.
One mają swoje grupy, tak?
Tak, one się nazywają HLA, Human Leukocyte Antigens. Stąd ta nazwa, ten skrót. I okazało się, że różnorodność tych cech jest fenomenalna. Inaczej mówiąc, ona idzie w miliardy.
Aha, czyli nie wszystkie
z tych cech występują, a właściwie kombinacji cech, dlatego że to jest tak naprawdę 5 różnych cech u każdej osoby, która w dodatku występuje w dwóch wersjach, więc to jest jak naprawdę 10 cech, które badamy. To są, one się nazywają A, B, C, D, R i D, Q. A jeszcze niektórzy dodają do tego DP, wtedy jest 12 cech łącznie. I jak mówiłem, to są miliardy możliwości, ale nie wszystkie z tych kombinacji występują z jednakową częstością, bo wtedy oczywiście dobór osób w zakresie zgodności w tym układzie byłby niemożliwy. Są kombinacje cech, które występują w poszczególnych populacjach ze znacznie większą częstością i na przykład te cechy, które w polskiej populacji występują, są bardzo zbliżone do tych, które występują w populacji niemieckiej i rosyjskiej, bo to są te populacje człowiecze, z którymi my jesteśmy najbardziej spokrewnieni. Natomiast oczywiście dość znacząco różnimy się pod tym względem od Chińczyków na przykład, czy od na przykład mieszkańców Nigerii, rdzennych mieszkańców Nigerii. Więc okazało się, że jeżeli zgrupujemy, zbadamy kilka milionów ludzi, to dla większości spośród nas możemy dobrać wśród nich zgodnego dawcę komórek krwiotwórczych. Czy to będzie krew obwodowa, czy to będą komórki szpiku.
Czyli dlatego tak istotne jest, żeby jak najwięcej osób się zgłosiło, prawda?
Tak. W tej chwili na świecie mamy około 37 milionów osób zgłoszonych, wytestowanych i dostępnych dla chorych na różne rodzaje nowotworowych i nienowotworowych chorób krwi. No, najczęściej chodzi o białaczkę. W samej Polsce takich ludzi jest 1 900 000. My w tej dziedzinie jesteśmy mocarstwem. Mhm. Jesteśmy 4. krajem świata, jeśli chodzi o liczbę dawców. Co więcej, ci dawcy, podobnie jak dawcy niemieccy, są bardziej dostępni, co oznacza, że są 2 kraje na świecie, które w chwili obecnej udostępniają więcej komórek krwiotwórczych chorym poza granicami Polski niż Polakom. To są właśnie Niemcy i Polska. Niemcy nas oczywiście wyprzedzają, nie tylko dlatego, że to jest większy kraj, bo mniej więcej 2-krotnie większa populacja, ale także dlatego, że oni mają jeszcze procentowo większy odsetek dawców niż Polacy. Tam jest 8 milionów dawców. Więc natomiast to też trzeba powiedzieć, że jeżeli my potrzebujemy, bo nawet te 1 900 000 dawców nie zabezpiecza potrzeb wszystkich polskich chorych. To tylko mniej więcej 65% polskich chorych może znaleźć dawcę w Polsce. Pozostali muszą szukać dawcę za granicą i najczęściej jest to Niemiec. Podobnie zresztą, jeżeli Niemcy poszukują dawcy, to najczęściej znajdują Polaka. Tak? Mhm. Po prostu my od Niemców praktycznie się genetycznie nie różnimy. Różnimy się głównie językiem. Mhm.
Krwi przypisywano przez setki lat takie bardzo ważne znaczenie, bo był to płyn, na początku nie wiedziano, co to jest krew, prawda? Wiadomo było tylko, że jak krew wypływa z człowieka, to uchodzi z niego również życie. Krew, mówiło się krew z krwi, prawda? Czyli ktoś jest krewnym czyimś, to była taka bliska bardzo relacja. Zresztą to się potwierdza, prawda? Bo no tak, mówimy o tym, że Niemcy i Polacy mają podobną krew, dzięki temu możemy...
Poza tym, też w rodzinie, bo ja powiedziałem w chwili obecnej o sytuacji, kiedy szukamy dawcy niespokrewnionego, ale oczywiście mamy rodzeństwo. Co czwarty dzieciak w tej samej rodzinie dziedziczy dokładnie te same antygeny HLA. I przez długi czas, kiedy nie było dawców niespokrewnionych, osoby, które miały liczne rodziny, a zachorowały na białaczkę, były w lepszej sytuacji, bo można było łatwiej znaleźć wśród ich rodzeństwa dawcę szpiku, żeby go ratować. To się trochę zmieniło. Zmieniło się również dlatego, że po pierwsze rodziny mamy małe, a po drugie w chwili obecnej tych dawców niespokrewnionych jest jednak bardzo wielu, no bo to jest, jak mówiłem, prawie już też 40 milionów na świecie i wszyscy oni są dostępni dla polskich chorych. To też trzeba powiedzieć. Podobnie jak są dostępni dla wszystkich chorych na całym świecie, tam gdzie się przeszczepia szpik, no bo to oczywiście przeszczepianie szpiku to jest ciągle domena tylko tych krajów najbardziej rozwiniętych.
Mm-hmm. To proszę mi powiedzieć, jak doszło do tego pierwszego przeszczepu w Polsce w 1984 roku?
To jest historia taka, że ja prawdę mówiąc, kiedy składałem papiery na Wojskową Akademię Medyczną, bo taką uczelnię ostatecznie skończyłem, to byłem zafascynowany postacią francuskiego profesora Georges Maté. Wtedy to była taka głośna sprawa medialnie. Mianowicie on przeszczepił szpik ofiarą wypadku radiacyjnego w Jugosławii, w Wincza. No i to było coś takiego, co przemawiało mi do wyobraźni. Mnie się wydawało, że wojsko będzie zainteresowane chorobą popromienną i w związku z tym, jeśli skończę Wojskową Akademię Medyczną, to się będę mógł tym właśnie zajmować. To nie jest tak, że oczywiście takie, można powiedzieć, młodzieńcze wybory przekładają się potem na ostateczną karierę, ale no szereg zbiegów okoliczności w mojej karierze zawodowej do tego doprowadził. zrobił. Mianowicie już na stażu tak się złożyło, że akurat odbywałem ten staż pod opieką kolegi, starszego kolegi, który zresztą w tej chwili jest emerytowanym profesorem hematologii, profesora Sułka, ale wtedy był po prostu młodym lekarzem, też absolwentem WAM-u tylko 5 lat wcześniej i który właśnie został wyznaczony na pierwszego wojskowego hematologa. Ale on miał takie małe laboratorium.
Jak to w wojsku wyznaczony
został. Małe laboratorium, odeszła mu techniczka, no i właściwie był biedak bez jakiejś pomocy. W związku z tym ja mu pomogłem ustawiać różne takie podstawowe metody laboratoryjne, bo jestem osobą bardzo manualnie sprawną. I on w rewanżu uczył mnie oceny szpiku. Potem okazało się, że będę pracował w innej klinice, ale tam był to tak zwany oddział izotopowy, który jak się okazało był główną placówką, która miała przygotować układ warszawski do obrony przed bronią masowego rażenia, czyli konkretnie przed bombą jądrową i konkretnie to zadanie ówczesny szef tego oddziału, późniejszy profesor, wtedy doktor Siekierzyński, polecił mojej osobie. Więc ja byłem młodym lekarzem tuż po stażu, no i miałem przygotowywać wszystko na ten wypadek tej wojny.
Czyli kolejny raz technika wojskowa, tak. Czy przewidywanie jakichś konfliktów zbrojnych pomogło w rozwoju
ale takich
nauki.
Osób napromienionych wypadkowo nie było.
No nie.
W związku z tym myśmy w takim triumviracie, no to już było, już wtedy to już byliśmy w pierwszym przeszczepieniu w Polsce. Bo awaria w Czernobylu była w 86 roku.
A czy właśnie po Czernobylu trzeba było komuś przeszczepiać szpik? Czy pojawiły
tak,
się
tak.
Wtedy?
To była bardzo głośna historia, żeby było śmiesznie nas wtedy z moim wczesnym zastępcą, obecnym też bardzo znanym profesorem Czarkiem Szczylikiem, wysłano do Szwajcarii. I wszyscy się zastanawiali, dlaczego do Moskwy przeszczepiać szpik pojechał Robert Gale, a nie my. Natomiast no, odpowiedź Szwajcarów tak po namyśle była taka, dobrze, a czy wy znacie rosyjski? Na to my z uśmiechem odpowiedzieliśmy, oczywiście. No, bardzo proste. Gale'a można było kontrolować przez tłumacza, żeby się nie dowiedział, co było naprawdę, a was nie można było kontrolować. No takie było
można
wyjaśnienie, do którego doszli, wymyślili sobie Szwajcarzy, prawdę mówiąc.
I dużo wtedy tych operacji było
Myśmy wtedy, kończąc odpowiedź na to pytanie, myśmy wtedy sobie zamarzyli właśnie z późniejszym profesorem Sułkiem, z nieżyjącym już późniejszym profesorem Mirkiem Kłosem, że wdrożymy w Polsce przeszczepianie szpiku. To, że my w Polsce przeszczepianie szpiku, to było trochę tak jak w ziemi obiecanej. Ja nie mam nic, ty nie masz nic, on nie ma nic, no bo byliśmy młodymi lekarzami na starcie właściwie. W tym momencie nawet żaden z nas nie miał doktoratu, że my teraz w Polsce przeszczepimy
szpik. Będziemy przeszczepiać szpik.
Potem nasze drogi się troszkę rozeszły z profesorem Sułkiem, ale ostatecznie ja stworzyłem nowy zespół właśnie z późniejszym profesorem Szczylikiem, późniejszym profesorem Zygmuntem Pojdą, późniejszym profesorem Mariuszem Ratajczakiem i jeszcze całą grupą innych bardzo wybitnie zdolnych ludzi i myśmy zaczęli to robić. Właściwie to troszeczkę poszło inaczej, bo w ramach tego, co ja miałem zrobić w tym oddziale izotopowym, to nie mając możliwości zajmowania się chorobą popromienną, ja wymyśliłem coś takiego, że przecież modelem choroby popromiennej są skutki uboczne cytostatyków. Ja się zająłem chemioterapią nowotworów, w znacznej mierze wdrażałem tę chemioterapię w Polsce. Jestem autorem pierwszej polskiej pracy na ten temat w piśmiennictwie międzynarodowym. Natomiast to było w 1976 roku. Natomiast w oparciu o to przygotowałem całe procedury prowadzenia chorych z uszkodzonym układem krwiotwórczym. I to zresztą było tematem mojej habilitacji. No, mam 30 lat, kiedy się habilitowałem. W tym momencie były skutki właśnie uboczne chemioterapii jako kliniczny model ostrej choroby popromiennej. Ale to dało nam wiedzę, jak prowadzić chorego po przeszczepieniu szpiku. Potrzebna była jeszcze teraz wiedza laboratoryjna. Wtedy trafiła mi się możliwość wyjazdu do Stanów Zjednoczonych. Mój ówczesny szef, właśnie późniejszy profesor Siekierzyński, Kaczyński zajmował się skutkami mikrofal, innego rodzaju promieniowania. I on był z kolei wychowankiem też nieżyjącego, bardzo wybitnego profesora Przemysława Czerskiego, który był światowej klasy specjalistą od mikrofal, o znakomitych kontaktach międzynarodowych, zresztą też wojskowy, bo to był zastępca komendanta Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej w Wimlu.
Bo mikrofale też potrafią uszkodzić krew, tak?
Nie, w tych dawkach to nie, ale w każdym razie tak, on się dogadał z Amerykanami, że Amerykanie są zainteresowani badaniem biologicznych efektów mikrofal, ale nie mają nikogo, kto mógłby to robić. Mhm. A to była bardzo gorąca sprawa politycznie, bo to była sprawa napromieniania mikrofalami ambasady amerykańskiej w Moskwie. Na to on mi powiedział, no ale ja wam znajdę w Polsce kogoś takiego. No i mówią, no dobrze, to niech ten człowiek zgłosi swoje papiery do Narodowej Rady Nauki Stanów Zjednoczonych. Jak wygra konkurs, to my go przyjmiemy. No i na mnie padło, że miałem przygotować ten projekt, więc przygotowałem ten projekt, ten konkurs wygrałem i wyjechałem do Narodowego Centrum Marynarki Wojennej Stanów Zjednoczonych, czyli tego szpitala, gdzie się leczy prezydenta, notabene, zajmować się mikrofalami. I rzeczywiście tymi mikrofalami się zajmowałem, rzeczywiście tam odkryłem...
W latach 80. Tak,
to nie, to były lata 70., 75., 76. rok. I... Ale okazało się, że tam można napromieniać tymi mikrofalami, bo to było badania na myszach, tylko 6 myszy na tydzień, bo jedyne takie urządzenie na świecie. W związku z tym ja miałem trochę wolnego czasu. W związku z tym ja do mojego amerykańskiego szefa zwróciłem się, słuchaj, no ja bym chciał coś jeszcze robić. On mówi, a bo tutaj jest taki projekt z komórkami macierzystymi, prowadzony przez zresztą już w tej chwili nieżyjącego profesora Sola Sharkisa. On potrzebuje kogoś tutaj na miejscu, kto by te badania robił, to możesz się z nim połączyć. No i rzeczywiście skontaktował mnie z tym Solem Sharkisem, który pracował już wtedy w Baltimore u profesora George'a Santosa. To był jeden z największych pionierów przeszczepiania szpiku w Stanach Zjednoczonych. Drugi, można powiedzieć, po tym, który dostał Nagrodę Nobla. No i ja robiłem sobie te badania na myszach, ale przy tej okazji no, poznałem wszystkie techniki i opracowałem wszystkie techniki prowadzenia z kolei tych zagadnień laboratoryjnych. Mhm. No i potem wróciłem do Polski, jak mówiłem, habilitowałem się, utworzyłem zakład immunologii w Centralnym Szpitalu Klinicznym i w tym momencie miałem już bazę laboratoryjną, żeby to zrobić, ale właściwie się koncentrowałem głównie, no miałem no, bardzo dobre publikacje, miałem publikacje w Science, w Journal of Experimental Medicine i tak dalej, no powiedzmy byłem no, w tym momencie bardzo wysoko międzynarodowo rozpoznawalny, ale to był wtedy stan wojenny, nie można było właściwie nic, żadnych, te wszystkie kontakty, które to jak gdyby, można powiedzieć, umarły. Natomiast miałem projekt z rządowego programu zwalczania chorób nowotworowych, który rozliczał też nieżyjący, już późniejszy zresztą dyrektor Centrum Onkologii, profesor Stephen. No i na tej komisji takiej rozliczeniowej, ten profesor Stephen mówi, tak, panie docencie, jak to jest? Pan tu jest światowej sławy hematologiem doświadczalnym i mieszka pan w kraju, w którym nie ma przeszczepiania szpiku. To było w roku 83. Ja powiedziałem, to za rok będzie. Aha. Spóźniłem się o miesiąc.
No i wróciłem
do zakładu, wezwałem tych wszystkich moich współpracowników i mówię, przeszczepiamy szpik u ludzi. Mhm. Ty robisz tamto, prawda? I podzieliłem pracę, egzekwowałem i rzeczywiście właściwie już osiągnęliśmy gotowość w kwietniu następnego roku. No potem były dwie osoby, których nie udało nam się przeszczepić, bo nam wcześniej zmarły i wtedy przysłano nam parę dzieci z Poznania. Od pani profesor Urszuli Radwańskiej. To były dwie siostry. Jedna miała chorobę Diamonda Blackfana, to jest wrodzony brak krwinek czerwonych. Ona żyła całe swoje 6 lat tylko i wyłącznie na przetoczeniach krwi. A druga była zbadana tylko w tak zwanej klasie pierwszej. Wtedy klasa druga jeszcze nie była odkryta. Ale no, dzięki tej mojej już, można powiedzieć, znajomości immunologii, ja ustawiłem badanie mieszanej hodowli limfocytów. Okazało się, że tu nie ma reakcji. W związku z tym jest zgodność w tym, czego nie badamy. w sposób taki bezpośredni, bo w chwili obecnej te antygeny klasy drugiej się po prostu bada. To są właśnie DR, DQ, DP. Natomiast, no i wtedy przystąpiliśmy do przeszczepienia, no i powiedzmy na gwiazdkę miałem taką bardzo szczęśliwą okazję, bo najpierw taka nasza techniczka, pani Irena Czech, znalazła we krwi tego dziecka jednego retykulocyta, czyli młodą krwinkę czerwoną, czego nigdy wcześniej nie było w tej krwi u tego dziecka. Więc trochę myśleliśmy, że to jest artefakt, ale następnego dnia było 10, a jeszcze następnego 100. I ja wpadłem, jeszcze miała być ta przygotowana jednostka krwi, już wisiała przygotowana do przetaczenia. Ja mówię, stop, nie przetaczamy. Mhm. Nie trzeba.
Sama
i od tego czasu
tworzyć.
Już od tego czasu już nie trzeba przetaczać. No ta pani już w tej chwili żyje te 30 kilka lat po przeszczepieniu i od tej pory nie potrzebowała otrzymywać krwi. Mhm. Zmieniła się jej grupa krwi na grupę krwi siostry.
No to ciekawe. Ale to był 84 grudzień, tak?
To był listopad. To listopad? Był listopad. Natomiast no to, ten moment przyjęcia się przeszczepu, bo to przeszczepienie, tak. Przeszczepienie komórek krwiotwórczych to jest pewny zabieg, który się różni od przeszczepienia narządów. Jak się przeszczepia nerkę, czy przeszczepia się wątrobę, czy przeszczepia
to
się serce,
wiadomo,
to
prawda?
On musi podjąć pracę, prawda? Ten narząd po przeszczepieniu. Prawda?
I od razu wiemy, tak? Czy podjął pracę,
natomiast
czy nie.
Natomiast tutaj się przeszczepia tylko komórki macierzyste, które
zaczynają
muszą ten narząd wytworzyć. Mhm. To zajmuje tak naprawdę 3 do 4 tygodni, przez które trzeba właśnie utrzymać człowieka przy życiu w sytuacji, w której on nie ma już własnego szpiku, ale nie ma jeszcze tego przeszczepionego szpiku. I to jest najtrudniejszy fragment tego całego zabiegu.
I tutaj opiera się to na przetaczaniu krwi pewnie, tak? W tym momencie.
No tak, przetaczaniu. No głównie chodzi o koncentrat krwinek płytkowych. Krwinki czerwone stanowią mniejszy problem, dlatego że one mają długi okres krążenia. Także one krążą około 120 dni, w związku z tym... No,
czyli żyją 120 dni.
Tak. Czyli przetaczać... No, to nie jest tak, że się pobiera od dawcy krew, to że wszystkie krwinki mają przed sobą 120 dni życia, tylko jedna 120. Jedna 120 zero, a reszta jest w całym przedziale, tak? No ale zwykle takie przetoczenie wystarcza na miesiąc, dwa miesiące, więc to jest jak gdyby sytuacja dość komfortowa. Płytki krwi żyją 10 dni, a przechowywać je można przez 5 dni, także naprawdę to trzeba przetaczać co najmniej 2 razy w tygodniu płytki krwi, więc to jest znacznie
no tak,
większy
ale
problem.
Ale jeśli oddajemy krew w punkcie krwiodawstwa, to tam jest przechowywana krew i wtedy może być dłużej przechowywana chyba, tak? Czy ona...
No są sposoby przechowywania. Tak samo jak są sposoby przechowywania szpiku. Ten szpik się zamraża i tutaj krwinki czerwone można dłużej przechowywać, płytki nie. Płytki krócej.
A ile mniej więcej czasu można przechowywać krew taką pobraną od dawcy?
No to wszystko zależy, w jaki sposób się to będzie potem konserwować. Także prawdę mówiąc, w chwili obecnej staramy się raczej nie przechowywać, bo to tylko generuje koszty, nie poprawia jakości, prawda? Więc...
No tak. Ale zapotrzebowanie na krew jest duże, także ten obrót jest chyba cały czas duży.
Zapotrzebowanie na krew jest duże, ale raczej koncentrujemy się na wykorzystaniu krwi świeżo pobranej od dawców. Tak.
Mhm. Czyli to był koniec 84 roku, a o ile dobrze pamiętam, to w 85 roku była katastrofa, tak? W 86, czyli
tak.
dwa lata później, nawet tak. Nie, półtora roku później, tak?
Tak.
I wtedy nastąpiła jakaś zmiana, bo pan już był przygotowany na te operacje.
No, myśmy byli przygotowani, żeby tam pojechać, ale no, jak mówię, nikt...
Ale w Polsce nie było potrzeby, większego zapotrzebowania wtedy
nie,
na...
Nie. Polska, można powiedzieć, została ochroniona przed
ominięta.
Tym. Tak. Chociaż no, to pierwsze wykrycie było rzeczywiście w Polsce. To było gdzieś tam w województwie podlaskim i ta osoba, która kontrolowała miernik promieniowania, myślała, że się miernik zepsuł. I wyłączyła miernik i poszła spać. Tak.
No, nie przekazała tej informacji tak, dalej.
No,
tak?
Dopiero no, na szczęście no, tutaj niczego takiego groźnego nie było. No, tam przede wszystkim były opady, groziło niebezpieczeństwo, jeśli chodzi o opady izotopu jodu. I stąd zresztą była taka słynna akcja płynu Lugola, żeby zablokować tarczycę, tak? Bo jod jest wykorzystywany tylko przez jeden narząd w naszym organizmie, więc to po prostu, także tutaj można powiedzieć, akurat ówczesne władze stanęły na wysokości zadania. Tak.
Panie profesorze, ale chciałbym, żebyśmy tak może do samego początku trafili, dlatego przypominałem o tym, że mówiło się o winie, które zamienia się w krew, prawda? Czyli ten krew ciągle w historii ludzkości znaczyła coś bardzo istotnego. Mówiło się o błękitnej krwi. Tak. I przez wiele lat właściwie nie wiedzieliśmy. Wiedzieliśmy, że to jest istotna jakaś substancja życiowa w organizmie człowieka, ale nie wiadomo było tak dokładnie, co to jest. Kiedy takie badania zaczęły się dokładniejsze?
No jeszcze w XVIII, w XIX wieku wybitny zresztą polski uczony Jędrzej Śniadecki kwestionował istnienie krwinek czerwonych, żeby było ciekawe, aczkolwiek Leeuwenhoek już to odkrył, jak tylko skonstruował mikroskop.
Bo się przejrzał krwi po prostu.
Tak, że tam są krwinki czerwone. Ale ja zwykle zaczynam wykłady od krwi, od takiego powiedzenia, że krew robi kota. Co to znaczy kot, rozwinę ten skrót. K, krzepnięcie, o odporność, te transport. Czyli to są trzy funkcje krwi. Ona jest odpowiedzialna za krzepnięcie, odporność i za transport, bo to jest przede wszystkim taka, można powiedzieć, miejsce komunikacji, gdzie te różne substancje, które różnym komórkom są w całym naszym organizmie potrzebne, są
rozprowadzane.
Prawda? Zaczynając od tego, że krwinki czerwone to są transportery gazów. Tak? One mają w środku swoim takie białko, które nazywa się hemoglobina, które przenosi tlen z płuc do tkanek i z tkanek dwutlenek węgla do płuc. I to jest coś, co jest jedną z takich najbardziej życiowych funkcji, no bo jeżeli ona ustanie, no to w ciągu kilku minut niestety tracimy życie. Ze względu na to, że jest z jednej strony komórki nie dostają tlenu, z drugiej strony nie jest odbierany dwutlenek węgla. No, to jest tego, ale tych funkcji transportowych oczywiście we krwi jest więcej, no ale z tym, że one są głównie w tym momencie świadczone przez część niekomórkową krwi, czyli przez osocze. Prawda? To jest transport gazów, no, różnego rodzaju czynników odżywczych, czyli transport białek, transport tłuszczów, transport węglowodanów. Prawda? Bo to są te trzy podstawowe, oczywiście jeszcze dodatkowo witamin i mikroelementów. Prawda? Więc to są to jest ta rola transportowa, prawda? Natomiast drugą funkcją to jest funkcja odpornościowa, tak? Krwinki białe, ich podstawową rolą jest ochrona naszego organizmu, dlatego że no, my może tego nie, na co dzień nie czujemy, ale my żyjemy w świecie, w którym nasz organizm jest postrzegany przez inne organizmy jako pożywienie, głównie przez bakterie, wirusy i tak dalej. I
co ostatnio żebyśmy mogli
w tym świecie funkcjonować, to nasz organizm musi się obronić przed innymi organizmami. I do tego służy układ odpornościowy, który można podzielić na odporność tak zwaną nieswoistą i swoistą. Nieswoista to jest taka, powiedziałbym, coś, co można porównać, powiem, do takich wojsk piechoty, czy czegoś takiego, takich po prostu może słabiej wykształconych, ale natychmiast gotowych do użycia. A dalej, no to już mamy komandosów, to jest, są komórki takie właśnie swoiste, które eliminują naszych wrogów w sposób swoisty. Dokładnie tylko tego wroga i nikogo więcej, prawda? I zresztą w ten sposób są eliminowane wirusy, prawda? Że wytwarza się odporność przeciwko konkretnemu wirusowi, a tak naprawdę dokładnie przeciwko jednej z jego cząsteczek i w oparciu o tę identyfikację, tak jak to się dzieje na przykład właśnie za pomocą szczepienia, no to po prostu wytwarzane są przeciwciała przeciwko białku kolca, jeśli mówimy o wirusie SARS-CoV-2 i to przeciwciało w ten sposób eliminuje tego wirusa, rozpoznając to białko kolca na jego powierzchni. Więc tak to działa. No ale oczywiście jak spojrzymy na nasze budynki, to w nich z reguły jest woda, czyli są rury, którymi ta woda wypływa, no i zwykle ona się nie wylewa, chyba że w rurze wystąpi uszkodzenie, prawda? Wtedy wzywamy hydraulika i on to musi naprawić. No ale w naszym organizmie hydraulika nie ma. W związku z tym, jeżeli rura, czyli naczynie zostanie przedziurawiona, to ona się musi sama naprawić. I do tego służy układ krzepnięcia. To jest w ten sposób się odbywa, że jeżeli jest taka dziura, to najpierw jest wytwarzane takie białko, to się nazywa czynnik von Willebranda, który zakrywa tę dziurę, ale no to jest taka sieć, która po prostu też ma oka i jest dziurawa. I w te dziury wchodzą płytki krwi i zatykają ją. I to jest tak zwany skrzep pierwotny. I dopiero pod tym skrzepem zaczyna być zarastanie tego otworu przez komórki śródbłonka, no i w ten sposób naczynie jest naprawiane.
Czyli odbudowa następuje.
Odbudowa, tak. To jest ta trzecia funkcja, czyli krzepnięcia.
No tak, ale tutaj wszędzie czyhają różne patologie, prawda? Bo mówił pan o tych komandosach, którzy atakują wrogów, którzy jak gdyby te wirusy, ale ci komandosi potrafią atakować również te dobre komórki i wtedy to jest choroba autoimmunologiczna, prawda?
Dokładnie, więc tu jest, doszliśmy w ten sposób z powrotem, zatoczyliśmy koło, bo wracamy do cząsteczek HLA, bo one nie są po to, żeby utrudnić życie transplantologom, tylko one tak naprawdę służą jako swoistego rodzaju dowody osobiste dla komórek. Otóż układ odpornościowy, żeby wyeliminować wrogów, musi rozpoznać wroga, czyli musi odróżnić swoje od obcego.
No właśnie.
Swoje zachować, obcego nie obce zlikwidować, prawda? I to rozpoznaje, co jest swoje w oparciu o cząsteczki HLA. I ten tak zwany układ T-komórkowy, czyli odpowiedzi komórkowej, on ma podwójne rozpoznawanie. Z jednej strony rozpoznaje swoje w oparciu o HLA i obce w oparciu o cechy tego obcego.
Zresztą, czyli jak ta choroba powstaje autoimmunologiczna, to znaczy ktoś się złym dowodem legitymuje?
Jest błąd, tak. Jeżeli jest błąd w tym rozpoznaniu.
Z której strony jest ten błąd? Czy od strony legitymacji, jak gdyby pokazywania, że ja jestem niedobry, tak? A błędnego pokazywania? Czy od strony tego komandosa, który mówi, ty jesteś niedobry?
Ja powiem, na czym to polega w gruncie rzeczy. W gruncie rzeczy to polega na tym, że istnieje coś takiego jak mimikra, czyli inaczej mówiąc, że te cząsteczki, które mają bakterie czy wirusy, one tak bardzo od cząsteczek, które u nas występują, się nie różnią. Mm-hmm. I może być
próbują się zamaskować też.
Nawet nie chodzi o zamaskowanie, po prostu one się tak bardzo nie różnią i może być tak, że odporność wytworzona przeciwko białku wirusa potem krzyżowo reaguje z jakąś cząsteczką u nas obecną. To jest na takiej zasadzie, jak jest zamek, jest klucz i wytrych, prawda? Zamek można otworzyć kluczem, to jest okej i to jest precyzyjne, ale też można wytrychem otworzyć wiele różnych
zamków. Można jeszcze wyłamać drzwi.
Tak. I w tym momencie właśnie te choroby autoimmunizacyjne powstają na zasadzie właśnie takiego wytrycha. Na przykład jedna z takich chorób krwi to jest małopłytkowość samoista. To jest sytuacja, w której niszczone są płytki. Uważa się, że jednym z mechanizmów to jest sytuacja taka, że jest taka bakteria Helicobacter pylori, która powoduje chorobę wrzodową, żołądka na przykład, ale że właśnie wytwarzana odporność przeciwko tej bakterii, ona potem krzyżowo reaguje z płytkami i skutkuje niszczeniem płytek. Więc no tak to, taka jest mniej więcej geneza tych chorób. Oprócz tego, że istnieje zwykle też pewna predyspozycja genetyczna różnych osób, na przykład do wystąpienia cukrzycy typu pierwszego, bo to jest choroba też z autoagresji i tak dalej, i tak dalej.
A wracając jeszcze do historii, jak to wyglądało, bo odkrycia takie ja sobie wynotowałem z Wikipedii, że w 1642 odkryto erytrocyty. Na przykład,
no to właśnie tak? Ten pan Leeuwenhoek.
To wtedy, kiedy mikroskop, tak? Pod mikroskopem położył. W 1842 trombocyty dopiero, tak? To tak. 200 lat minęło.
No tak, bo są znacznie twory znacznie mniejsze. Poza tym ja przypuszczam, że początkowo sądzono, że to są śmieci po prostu. No bo to nie są twory komórkowe. To trombocyty, czyli płytki krwi, to są fragmenty cytoplazmy megakariocytów. W związku z tym to są tylko kawałki cytoplazmy. W związku z tym przypuszczam, że wcześniejsi badacze myśleli, że to są po prostu jakieś artefakty. Jakieś artefakty.
A w 1901 dopiero odkryto, że istnieją grupy krwi. Wcześniej
no, tak.
Nie było wiadomo o tym. A co dzisiaj się zmieniło? W ostatnich, powiedzmy, 20 latach, bo już jesteśmy 20 lat w nowym wieku, 21. Bo pan książkę napisał Zagadka tworzenia krwi.
W 1984. Tak,
właśnie,
tak.
To kawał czasu i od tego czasu dużo się zmieniło chyba,
no,
prawda?
Bardzo dużo się zmieniło. No przede wszystkim to, co wtedy identyfikowaliśmy na myszach i tak dalej, to nie tylko zyskało wyjaśnienie molekularne, ale często te cząsteczki, które zostały przy tej okazji odkryte, znalazły swoje antidotum. Tak. Ja na przykład pracowałem na takiej myszy o genotypie W. To taka mysz, której można przeszczepiać szpik bez wcześniejszego zniszczenia jej własnego szpiku. Okazało się, że to jest mutacja genu, który się nazywa CKIT. Okazało się, że mutacje tego genu odgrywają rolę albo w mastocytozie, albo w takim rzadkim nowotworze przewodu pokarmowego, tak zwanym giście. I okazało się, że ten lek, który działa w przewlekłej białce szpikowej, ten pierwszy lek selowany, imatinib, on również jest inhibitorem produktu tego genu. I też go można stosować. Więc to jak gdyby znalazło przede wszystkim takie rozwiązanie molekularne. Medycyna z tego poziomu takiego ogólnego, mikroskopowego zeszła na poziom cząsteczek.
Molekularny taki tak. Już bardzo, bardzo dokładny. To też przez rozwój chyba właśnie metod obserwacyjnych, tak?
No przede wszystkim przez rozwój metod jednak biologii molekularnej. Tutaj no, było kilka takich przełomów. No, pierwszy przełom to też Nagroda Nobla dla Sangera, profesora Sangera za technikę sekwencjonowania DNA. Tak? Potem była technika takiego namnażania genów, technika PCR. Też Nagroda Nobla. No i teraz pojawiła się technika taka, która się nazywa NGS. To się nazywa Next Generation Sequencing. O co chodzi? Chodzi o to, że ta technika Sangera to była technika bardzo taka pracochłonna i w związku z tym droga. Ja zresztą w swoim czasie pracowałem również tą techniką. Natomiast no w związku z tym można było, po pierwsze, nawet jak się pracowały tysiące ludzi, sekwencjonować stosunkowo niewielką liczbę genów. To i tak mimo wszystko umożliwiło sekwencjonowanie genomu człowieka tą techniką, czy no powiedzmy jej rozwinięciem. Natomiast ta technika sekwencjonowania następnej generacji to po pierwsze zmniejszyła niezwykle koszt tego, a po drugie efektywność. W związku z tym można sekwencjonować genom pojedynczej komórki. Co więcej, w białaczce można sekwencjonować ileś tam komórek i stwierdzić, że tak naprawdę u chorego, który ma ostrą białaczkę szpikową, w jego organizmie jest tak naprawdę ileś różnych ostrych białaczek szpikowych. I że na przykład uzyskanie remisji całkowitej tej to jest wyleczenie jednej z nich, a nawrót to jest
rozwój drugiej.
Tak. Więc tutaj to zupełnie zmieniło postrzeganie tego, jak te choroby powstają i jak one się rozwijają, jaka jest ich też różnorodność, bo trzeba powiedzieć, że taki nowotwór to jest też rodzaj organizmu żywego, który walczy o swoje życie. Jest to trochę taka, powiedziałbym, patologiczna walka w tym sensie, że gdyby nowotwór był mądry, to by nie starał się zabić swojego gospodarza, bo po prostu razem wtedy z nim ginie, prawda?
Samo z wirusem jest, tak? Wirus też atakuje człowieka, który w efekcie może umrzeć i ten wirus wtedy
mamy takie wirusy oswojone, które jeśli nas zakażą, to zostają z nami do końca życia i w większości nie stwarzają nam problemów. Stwarzają problemy nam, czyli transplantologom, dlatego, że one się mogą uaktywnić wtedy, kiedy my z racji właśnie takiego zabiegu jak przeszczepienie komórek krwiotwórczych zniszczymy układ odpornościowy. Taki właśnie jak wirus opryszczki, wirus cytomegalii, to są wirusy, wirus Epsteina-Barr, to są wirusy, którymi większość z nas jest zakażona, zapewne my jesteśmy zakażeni, ja na pewno jestem zakażony wirusem opryszczki, aczkolwiek jak pan widzi, nie mam żadnych tutaj objawów. Natomiast te wirusy się ujawniają tylko w sytuacjach wtedy, kiedy zmniejszy się odporność. Tak to sobie normalnie żyją w naszych komórkach, nie robiąc nam żadnej krzywdy i po prostu wykorzystując nas jako po prostu swoich żywicieli. To są oswojone wirusy. Natomiast te nowe wirusy to niestety właśnie zabijają nas, bo są głupie. Po prostu głupie.
Ale są też takie wirusy, które próbujemy wykorzystać czy stworzyć, żeby zlikwidować jakieś zagrożenie, które jest w naszym organizmie.
My wykorzystujemy, ponieważ każdy wirus to jest, prawdę mówiąc, choroba genetyczna w tym sensie, że to jest wprowadzanie obcego materiału genetycznego do naszego organizmu, to my w chwili obecnej, rozwijając tak zwaną terapię genową, wykorzystujemy zmodyfikowane wirusy jako nośniki genów. Właśnie to są tak zwane wektory, to są nic innego jak zmodyfikowane wirusy, z których się wycina kawałki, te, które grożą temu, żeby ten wirus mógł się wyrwać spod kontroli, a więc tak robimy go takim, żeby nie mógł być wyrwany spod kontroli, i tam wprowadzamy ten gen, który chcemy, żeby został wprowadzony do naszego organizmu i go w ten sposób wykorzystujemy.
Ale jednym słowem, im bardziej się przyglądamy, tym bardziej skomplikowana ta struktura i te wszystkie te obserwacje się okazują.
Bo to wszystko potem, tak jak w tej chwili,
zaczynamy rozumieć
nową terapią są komórki CAR-T. To są zmodyfikowane własne limfocyty chorego. Ale to są zmodyfikowane genetycznie właśnie dlatego, że albo za pomocą tak zwanego wektora retrowirusowego, czyli zbudowanego na bazie tak zwanego retrowirusa, albo na bazie wektora lentivirusowego, czyli na bazie lentivirusa. Lentivirus to jest wirus HIV na przykład. Tego typu wirus został wykorzystany do tego, żeby w tym momencie wprowadzać odpowiedni gen, odpowiedniego receptora i nakierowywać te limfocyty na komórki nowotworowe chorego, tak.
Jeszcze wspomniał pan o komórkach macierzystych. One swego czasu bardzo duże nadzieje medycyna wiązała z komórkami macierzystymi. Czy coś się zmieniło, czy już nie?
To znaczy, trzeba powiedzieć, że komórki macierzyste to jest coś, co może być użyte do leczenia sytuacji, w której mamy zaburzenie regeneracji, prawda? Czyli zaburzenie, nie we wszystkich tkankach w ogóle regeneracja ma potrzebę i przyszłość, tak? Na przykład ona ma zasadnicze znaczenie w tkance krwiotwórczej, bo to jest tkanka, która cechuje się tym, że się bardzo szybko musi repopulować, bo jeżeli kwinki, jeżeli kwinki żyją 120 dni, to one muszą być na nowo wytworzone. Kwinki białe żyją jeszcze znacznie krócej, płytki tak samo i to wszystko musi być cały czas wytwarzane. Natomiast jeśli chodzi o układ nerwowy, to jest sytuacja dokładnie odwrotna, dlatego że układ nerwowy to jest sytuacja, w której wytworzonych jest nadmiar, bardzo duży nadmiar komórek, i one co prawda umierają w czasie naszego życia, ale my w ciągu naszego życia wykorzystujemy tylko około 10% tych komórek, które mamy. Natomiast tam regeneracja nie odgrywa istotnego znaczenia i nie może odgrywać istotnego znaczenia, dlatego że znaczenie komórki nerwowej, jej rola w przetwarzaniu informacji nie opiera się na tym, jak ona się szybko rozmnaża, tylko na tym, z jakimi innymi komórkami jest ona połączona, prawda? Natomiast jeżeli ona się podzieli, to ona przerwie wszystkie te połączenia, w związku z tym wyeliminuje się, będą dwie komórki, ale nie będą w ogóle uczestniczyły w przetwarzaniu informacji, bo nie będą do nich żadne bodźce wpływały i z nich żadne bodźce będą wypływały, no bo przecież te wszystkie wypustki się w tym momencie pomieszają i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym, no tutaj to od razu trzeba sobie zdawać sprawę, że co do czego jest przydatne, więc komórki macierzyste jeszcze w regeneracji kości mogą odgrywać rolę, w regeneracji naczyń. Można próbować wytwarzać tak zwane organoidy, ale to już jest wtedy większy problem, bo organ to jest coś, co jest złożone z kilku tkanek, więc w tym momencie potrzebujemy nie jednego rodzaju komórek macierzystych, ale kilka rodzajów komórek macierzystych, jakiegoś rusztowania i tak dalej, więc to jest już znacznie bardziej skomplikowana sprawa. Natomiast no, to pojęcie komórek macierzystych zostało przechwycone przez różnego rodzaju oszustów i to jest właściwie problem. Powstał pewnego rodzaju biznes komórek macierzystych, gdzie sprzedaje się przede wszystkim nadzieję ludziom, którzy są dotknięci albo ich bliscy są dotknięci, zwłaszcza dzieci, chorobami, dla których medycyna obecnie nie ma rozwiązania, że oto będziemy podawali komórki macierzyste i one w cudowny sposób rozwiążą wszystkie problemy. Otóż one nie rozwiążą wszystkich problemów, rozwiązują tylko te problemy, które one mogą rozwiązać. Każde narzędzie może być wykorzystane do tych celów, do których zostało powołane, a nie do innych celów, prawda? Tak samo no, spożywanie komórek macierzystych no, jest bez sensu po prostu dlatego, że jak wiadomo w naszym żołądku mamy kwas solny, no i możemy dowolny rodzaj komórek macierzystych poddać działaniu kwasu solnego i zobaczymy, co z tego zostanie, no tak, prawda?
Tak. No ale są substancje, które są w stanie przetrwać ten kwas solny, tak, i dostają się do krwi po spożyciu, prawda? To jest między innymi alkohol chyba, tak?
No, alkohol to z kwasem solnym nie ma nic wspólnego, no, dlatego racji, że tak? Ja mówię o materiałach białkowych. Tak? Alkohol C2H5OH, no to w takiej bezpośredniej interakcji z kwasem solnym nie wchodzi. To po prostu...
No, ale jest w stanie przeniknąć do krwi bezpośrednio,
no, tak? Bezpośrednio, bo on po prostu nie wymaga...
Nie jest trawiony
przez kwas solny, tak.
I czy duże zniszczenie powoduje alkohol we krwi, bo dostaje się do
krwi
bezpośrednio?
We krwi to specjalnie wielkiego tego, tylko problem alkoholu to jest taki, że on jest wychwytywany przez inne komórki, prawda? Poczynając od wątroby, przez komórki ośrodkowego układu nerwowego i tam czyni główne spustoszenie.
Poprzez to, że krew krąży w organizmie, to też alkohol się rozprowadza.
Tak, ale też mamy enzym dehydrogenazy alkoholową, który ten alkohol rozkłada.
My akurat, na szczęście.
No, mówię, my biali, czyli kaukazoidzi, jesteśmy w lepszej sytuacji niż na przykład Chińczycy, czy w ogóle ludzie rasy orientalnej, bo oni mają niskie stężenie tej dehydrogenazy alkoholowej, w związku z tym oni się potrafią upić jednym piwem, podczas gdy my tam bijemy kolejne rekordy, ile to można mieć promili i jeszcze żyć, tak?
Tak, tak, coraz to słyszymy.
Wszystko dzięki dehydrogenazie alkoholowej.
Te relacje. Czyli tak, rola krwi w organizmie to jest kod, o którym pan powiedział, tak? Czyli krzepnięcie, odporność i transport. Tak. Czyli no, krzepnięcie broni nas przed zewnętrznym światem, jak gdyby przed infekcjami.
Odporność
też,
przed
tak?
zewnętrznym odporność. Światem. Krzepnięcie broni nas przed tym, żeby krew się nie wylała z naczynia, wtedy, kiedy w naczyniu zrobi się dziurka.
No i tutaj też są choroby, bo mówiliśmy mówiliśmy o autoimmunologicznej, no, ale choroby
dlatego,
krzepnięcia
krwi. Krzepnięcie się, krzepnięcie będzie się robiło nie dla dziurki, tylko po prostu będzie w środku naczynia, no to będzie zatykało to naczynie, prawda? No i wtedy, jeżeli zatka naczynie, a zwłaszcza zatka naczynie końcowe i szybko, no to będzie zawał. Mhm. Czyli zawał albo udar, prawda? Mhm. To są, prawda, tego
no tak właśnie, sytuacji. A jak to się dzieje, że, bo to krzepnięcie, rozumiem, no musi być w jakichś ryzach trzymane, prawda? Bo krew sobie płynie i ona tam nie krzepnie. No bo gdyby krzepła, no, no to by nie, to by no blokowała tak, no bo, naczynia, prawda? No
bo tutaj takim głównym wyzwalaczem to jest na przykład kontakt z
powietrzem.
Powietrzem. Znaczy, jeżeli robi się dziurka, jest wydzielany tak zwany czynnik tkankowy. To jest taki właśnie czynnik, który w tym momencie aktywuje ten proces krzepnięcia, który on normalnie nie jest wytwarzany, prawda? Mhm. Więc to są mechanizmy aktywacji, ale to też jest krzepnięcie. To nie jest tylko i wyłącznie proces krzepnięcia, to jest dalej proces fibrinolizy, czyli potem, bo potem jak ten otwór zostanie jakoś tam zarośnięty, no trzeba ten skrzep zlikwidować.
Usunąć go, tak. No, to on się usuwa, no przecież to
też
możemy
są mechanizmy, żeby to zrobić, tak, jak najbardziej.
Po odbudowie, żeby on po prostu odczepił się, już
wtedy, są wtedy mechanizmy fibrinolizy, to się nazywa. Mhm.
No bo krzepnięcie też może być zaburzone, czyli może nie być krzepnięcia, ktoś może nie mieć krzepnięcia, prawda?
No dlatego, że krzepnięcie tak naprawdę jest bardzo skomplikowanym procesem. To jest proces, w którym biorą udział zarówno naczynia, białka osocza, też niektóre jony, zwłaszcza jon wapnia, są tak zwane czynniki krzepnięcia osoczowe i na końcu są płytki krwi. Więc to jest, no, jeżeli brakuje nam któregoś z czynników, no, na przykład czynnika ósmego, to mamy hemofilię A, jeżeli czynnika dziewiątego, to mamy hemofilię B. I oczywiście teraz pytanie oczywiście o natężenie tego niedoboru. Wtedy, kiedy natężenie jest duże, no to wtedy mamy potencjalnie do czynienia z bardzo poważną chorobą. No w chwili obecnej, jak wiadomo, te czynniki możemy wytwarzać i je wytwarzamy, substytuujemy, no ale też na horyzoncie, już bardzo bliskim horyzoncie, jest terapia genowa hemofilii, czyli wprowadzanie genu za pomocą właśnie tych zmodyfikowanych wirusów genu na czynnik ósmy i genu na czynnik dziewiąty.
I to są te najnowsze metody?
To są najnowsze metody. One już są. One jeszcze nie są zarejestrowane, ale powinny być. Być może nawet w tym roku będą zarejestrowane i będzie można. To już jest sytuacja taka, że się robi taką terapię i chory przestaje wtedy wymagać substytucji czynnika. Aczkolwiek teraz jeszcze się pojawiły jeszcze inne metody. Mianowicie pojawiło się przeciwciało, które zastępuje funkcjonalnie czynnik ósmy, który się tam podaje raz na dwa tygodnie i też załatwia sprawę. Tak.
No to są rewelacyjne wiadomości dla osób chorych, tak?
Tak,
bo
tak.
To leczenie jeszcze nie może być używane normalnie w praktyce lekarskiej.
No nie, to ostatnie, co powiedziałem, to już jest używane. Aha. To jest już używane. Terapia genowa jeszcze normalnie nie, bo nie jest zarejestrowana, ale ona już jest. Już są dowody z badań klinicznych, że nawet kilkuletnie są sytuacje tych chorych bez potrzeby substytucji czynnika. To już było takim miejscem, gdzie te dane są podawane, to jest, są zjazdy Amerykańskiego Towarzystwa Hematologicznego i tam już były te dane prezentowane. Tak. Mhm.
Czyli te choroby krwi, o których mówiliśmy, no to na przykład właśnie hemofilia, czyli brak krzepnięcia krwi, tak? Dobrze kojarzę? Czyli choroby autoimmunologiczne krwi też mogą być,
tak? To są właśnie sytuacja zboczonego, nazwijmy to, obrońcy, tak?
Tak. Czy jakieś, no, brak krwinek białych, tak? Czyli białaczka, to też jest choroba
białaczka
krwi.
Białaczka to jest nadmiar krwinek białych i to takiego określonego rodzaju, tak? Mhm. Zawsze, bo tych białaczek jest, prawdę mówiąc, bardzo dużo rodzajów, prawda? To są choroby nowotworowe krwi, przy czym no, one się dzielą na ostre i przewlekłe. Ostre to są takie, które bez leczenia zabijają człowieka w ciągu kilku dni do kilku tygodni, a przewlekłe to takie, które zabijają człowieka w ciągu lat. No i dalej jest drugi podział, to jest na białaczki wywodzące się z części mieloidalnej układu krwiotwórczego i białaczki wywodzące się z części limfoidalnej układu krwiotwórczego. I te w związku z tym będą ostre białaczki szpikowe i przewlekła białaczka szpikowa i będą ostre białaczki limfoblastyczne i przewlekła białaczka limfocytowa. Ta ostatnia jest najczęstszą chorobą i ona tak naprawdę wynika nie tyle z nadprodukcji tych patologicznych limfocytów, ile z ich wydłużonego przeżycia i akumulacji. Mhm. W związku z tym to jest taka dziwna choroba nowotworowa, w której onkolodzy zwykle zaprzeczają swoim wszystkim wcześniejszym tezom, bo taka teza typowa onkologiczna jest to szybkie wykrycie nowotworu, szybsze leczenie, no tak, lepszy skutek. A tutaj wykrywamy i mówimy, nie, nic nie robimy, bo to po pierwsze nie wiadomo, czy pan w ogóle na tę chorobę umrze.
Może
kiedykolwiek,
tak długo trwać,
bo to może
że pan, nas przeżyje.
Bo jedna trzecia chorych w ogóle nigdy nie z tą chorobą, nigdy nie wymaga leczenia i nie umiera na tę chorobę. Natomiast no, jest tylko część, w związku z tym tych chorych się monitoruje i wtedy, dopiero wtedy, kiedy spełnią określone kryteria, wtedy się ich leczy.
Czyli nie na wszystkie białaczki transplantacja szpiku pomaga.
Znaczy w tej nie. No, w tej chorobie też się stosuje transplantację szpiku, ale to jest w tym niewielkim odsetku chorych, których trzeba leczyć i którzy nie zareagują na inne dotychczas dostępne metody leczenia. W związku z tym tak samo przewlekła białaczka szpikowa. No, ona kiedyś była głównym wskazaniem do przeszczepienia komórek krwiotwórczych. Teraz pojawiły się leki celowane. Jest już ich w tej chwili 6 zarejestrowanych. One załatwiają większość problemów w tym sensie, że człowiek łyka jedną tabletkę dziennie i żyje tyle z białaczką, jakby żył bez białaczki. Prawda? Ale no, też są chorzy, którzy nie reagują albo są już rozpoznani w bardzo zaawansowanych stadiach na tak zwanej kryzie blastycznej. No to ci wymagają przeszczepienia szpiku. Mniej więcej 10% tego, co kiedyś się wykonywało, przeszczepień szpiku w tym wskazaniu, to obecnie w dalszym ciągu się wykonuje i nie ma póki co innego, bo to jest jedyna metoda, która może wyleczyć białaczkę.
A ile w tej chwili wykonuje się takich operacji? Bo rozumiem, że w 1984 była jedna operacja.
Tak. No, w tej chwili w Polsce, no, jeszcze nie wiem, ile wykonano w ubiegłym roku. No, to było na pewno tąpnięcie, bo na całym świecie było tąpnięcie w związku z pandemią, ale poprzednio no, doszliśmy już do około 1300-1400 zabiegów rocznie w Polsce. W samej Polsce. Natomiast na świecie wykonano już dobrze ponad 1,5 miliona tych zabiegów. Także to jest tego. Natomiast w Polsce też no, to żyje co najmniej miasto ludzi już wyleczonych z białaczek.
Ale dzięki temu miastu już urosło pewnie kolejne też miasta, prawda? Tak. No bo dzięki temu no, ci ludzie mają dzieci też, prawda? I też...
No nie, chorzy po takim przeszczepieniu zwykle są bezpłodni, więc tutaj z dziećmi jest gorzej. Z tym, że no, my w chwili obecnej, jak rozpoznajemy tego typu chorobę u człowieka, którego mamy szansę wyleczyć, to jednak zalecamy bankowanie nasienia i też pobieranie komórek jajowych. Także to już jest coraz częściej wykonywane i no, w tym momencie przywracamy tym ludziom również tę zdolność reprodukcyjną.
No tak, to jest bardzo ważny element życia. Przecież to bez dzieci trudno sobie wyobrazić, żeby ludzkość przetrwała, prawda?
No tak.
Dobrze, to czy są jeszcze jakieś właśnie takie choroby, które w ostatnim czasie na przykład, nie wiem, odkryto? Choroby krwi mam na myśli, no, bo te, o których mówiliśmy, to takie bardzo
popularne. Jedną z takich chorób, zresztą można powiedzieć, ja byłem tą osobą, która po raz pierwszy w Polsce zaczęła to rozpoznawać u osób dorosłych. To jest tak zwany zespół hemofagocytowy. To jest bardzo dramatyczna choroba, polegająca na tym, że układ odpornościowy w trakcie infekcji zwykle, albo też w czasie nowotworu, ulega uszkodzeniu i usiłuje jak gdyby nadrobić niezdolność swoją do działania swoim samopobudzaniem się. To idzie w błędne koło zamozowanych cytokin i skutkuje to uszkodzeniem bardzo wielu narządów i to wymaga bardzo agresywnego leczenia, ponieważ to jest bardzo...
Szybko trzeba działać.
Bardzo, tak? Bardzo rzadko występujące zaburzenie. Pierwszy chory, którego ja z tym zespołem ostatecznie rozpoznałem, niestety rozpoznałem dopiero parę lat po śmierci, ale to była taka sytuacja, że ja no, kolegom mówiłem, no to jest jakiś zespół, nie wiem co to jest, bo tego w podręcznikach nie ma, ale to coś jest, prawda? Potem następna chora, to już wiedzieliśmy, co to jest, tyle, że to ona, myśmy byli chyba czwartym szpitalem, do którego ona została przeniesiona i ona już była w końcowym etapie tej choroby, nie mogliśmy nic zrobić. Trzeciego chorego żeśmy uratowali. Natomiast teraz ta jednostka chorobowa, ona wcześniej była wykrywana u dzieci. Ona była wcześniej, ona jest u dzieci genetycznie uwarunkowana. To są mutacje genów tak zwanych limfocytów T zabijających albo komórek naturalnie zabijających, które powodują paraliż tych komórek i wtedy układ usiłuje właśnie tymi cytokinami je pobudzić, a one są sparaliżowane. Natomiast u osób dorosłych okazało się, że taki paraliż może być spowodowany czynnikami takimi właśnie jak na przykład wirus Epstein-Barr. Natomiast teraz w ogóle ta grupa zespołów robi coraz większą karierę, dlatego że okazało się, że to jest również efekt uboczny tych nowych metod leczenia, więc tych komórek CAR-T, to jest, one mogą powodować tak zwany zespół uwalniania cytokin, to jest wersja również tego zespołu hemofagocytowego. Więc coś takiego jest w tej chwili. No to też trzeba powiedzieć, że w związku z tym tutaj też są duże postępy, bo okazało się, że mamy w tej chwili przeciwciała monoklonalne przeciwko tym poszczególnym cytokinom albo przeciwko receptorom tych cytokin, możemy zablokować ich działanie. Tak? Więc też tutaj się sytuacja dramatycznie zmieniła, ale też no, stosujemy w tym zespole takim, który jest, można być naturalnie występującym, to stosujemy głównie cytostatyki. To jest taki cytostatyk etopozyt jest stosowany, który przede wszystkim uszkadza makrofagi i blokuje w ten sposób ten zespół.
Ale to pan odkrył tą chorobę?
Nie, ja jej nie odkryłem. Ja odkryłem, że to coś takiego może być u dorosłych, a ściśle rzecz biorąc, że może być u polskiego chorego. Dlatego, że wcześniej to były takie opisy. Te opisy były dotyczyły głównie chorych rasy orientalnej, czyli to były opisy z Japonii, z Chin, z Korei Południowej, prawda? Natomiast nie było takich opisów, takich identyfikacji u osób rasy kaukaskiej.
Rozumiem. To i ta choroba no, bardzo szybko tak została zdiagnozowana w Polsce, bo trzeci zdiagnozowany chory, tak? Już został uratowany, tak?
Tak, tak. Mhm.
I jeszcze jakieś choroby krwi?
Znaczy, które... to była dość karkołomna. Pamiętam, że ten chory był w strasznym stanie, ale z mojego punktu widzenia to była o tyle karkołomna decyzja, że trzeba było podać duże dawki cytostatyków choremu, który nie miał krwinek białych, miał 40 stopni temperatury, był cały z bardzo nasiloną skazą krwotoczną i tak dalej, i tak dalej. No ale udało się go utrzymać przy życiu te 21 dni, bo tyle dni było potrzeba, żeby zablokować tę reakcję, no i on jak gdyby całkowicie wyzdrowiał.
No, fantastycznie, to chyba daje dużą energię potem do dalszego działania, prawda? Mówiliśmy trochę o składnikach krwi, ale gdyby pan profesor zechciał tak dokładniej opowiedzieć, bo składa się, to już mówiliśmy, erytrocyty, czyli te krwinki czerwone, krwinki białe.
Znaczy krwinki osocze. Białe to jest, żeby były krwinki płytkowe. To są trzy rodzaje krwinek. Natomiast krwinki białe to jest pojęcie techniczne. To nie jest pojęcie fizjologiczne. Nie ma czegoś takiego jak krwinka biała. Są neutrocyty, limfocyty, monocyty, eozynofile i bazofile. Z pięć tych głównych rodzajów krwinek białych.
Każde... Znaczy, jak patrzymy pod mikroskopem, to nie widzimy, że to jest czerwona, a to biała, tak?
To znaczy, no, krwinki czerwone są czerwone. Krwinki białe są przezroczyste. W związku z tym...
Bo białe nie mają żelaza, zdaje się, tak? A te czerwone mają...
Nie, mają. Znaczy, mają hemoglobinę. Żelazo jest częścią hemoglobina, konkretnie w grupie jest tak zwana grupa hemowa. Hemoglobina składa się z grupy hemowej i globiny. W chemie jest właśnie to żelazo. Natomiast krzynki białe są przezroczyste. Żeby je zobaczyć, to trzeba je zabarwić. I to się barwi albo robi się rozmaz i się zabarwia te...
Ale nie u pacjenta, tylko już na próbce, tak?
Już się na próbce, nie. Takie obserwacja, tak, jest coś takiego jak obserwacja żywej kropli krwi, to jest oczywiście takie piramidalne oszustwo, dlatego że oglądając przyżyciowo krew, żadnych krwinek białych nigdy nie wypatrzymy, prawda?
Bo one są przezroczyste. Stanowią,
no nie tylko, że one są przezroczyste, tylko że w zestawieniu z komórkami kolorowymi, czyli krwinkami czerwonymi, to po prostu ta przezroczystość ich będzie jak gdyby przyćmiona, a po drugie one w sensie liczbowym, o ile tamte występują w milionach, a to występują w tysiącach, więc to jest rząd trzech rzędów, różnica trzech rzędów wielkości, jeśli chodzi o częstość, więc to wypatrzenie jest... Natomiast w rozmazie możemy to zobaczyć. To są też inne metody, które kiedyś służyły w ogóle do liczenia tych komórek, gdzie po prostu można być rozpuszczano krwinki czerwone i wtedy zostawały krwinki białe. No to był taki płyn, który nazywał się płynem Tirka i on służył właśnie do tego, żeby liczyć krwinki białe. Współczesny hematolog nie będzie tego umiał zrobić. Prawda? Ja jeszcze jestem, powiedzmy, ze starszego pokolenia hematologów i ja te wszystkie techniki takie klasyczne po pierwsze wielokrotnie wykorzystywałem, a po drugie umiem to zrobić. Tak.
Jeszcze panie profesorze, bo pan mówił, że 120 dni żyje krwinka czerwona, czyli za 120 dni będziemy mieli całą nową krew.
Dokładnie.
Tak. Nie będzie już żadnej krwinki z tej sprzed 120 dni. Tak. Czyli jesteśmy takim tworem, który stale się odnawia, jak gdyby,
tak, no
prawda?
I dlatego taką główną cechą komórek macierzystych jest zdolność do samoodnawiania się. To jest to, co różni komórkę macierzystą od innych komórek. Komórka macierzysta może wytworzyć następną komórkę macierzystą. Komórka, która nie jest macierzystą, może wytworzyć komórki potomne, ale już siebie nie odtworzy. Komórka macierzysta to jest takie stale, można powiedzieć, bijące źródło komórek, prawda? No, żeby komórka macierzysta mogła pełnić swoje funkcje, ona musi mieć tę zdolność do samoodnawiania, utrzymującą się przynajmniej przez czas okres życia danego organizmu. No bo jeżeli byłby on krótszy, no to w pewnym momencie źródło wyschnie, prawda? I zacznie brakować jakiegoś rodzaju komórek.
A jak dużo mamy komórek krwi w organizmie? Bo to jest, zdaje się, większość naszych komórek, prawda?
Nie. Większość to nie jest taka wielka masa.
Ale liczba chyba, tak?
Liczba to są miliardy komórek.
No chyba jest ich najwięcej właśnie w organizmie, tak?
Nie. Jest, no, czy komórek wątroby jest więcej. Najwięcej jest w ogóle komórek skóry.
No
to,
tak,
to jest największy nasz organ. Tak.
Jeszcze chciałem zapytać o taką rzecz. Wiele osób, które mają przetaczaną krew, bo to jest taka dosyć duża ingerencja, prawda, w układ cały człowieka, nie tylko odpornościowy, ale w ogóle w życiowy układ, doznaje bardzo dziwnych... ma dziwne doznania podczas czy po przetoczeniu krwi. Czy to ma to jakieś uzasadnienie w ogóle naukowe?
Nie, poza tym, że no, ktoś przeżywa zabieg i tak dalej. Natomiast no, powiedzmy, my mamy do czynienia z ogromną masą ludzi. No, hematolog, większość przetoczeń w Polsce dotyczy chorych na choroby krwi. No, są ludzie, którzy, tak jak ta moja pierwsza pacjentka, żyją głównie dzięki przetoczeniom krwi. To jest ta choroba, którą ona cierpiała, to jest bardzo rzadka choroba. Natomiast tak naprawdę najwięcej to są tego typu chorych, to są starsi ludzie z tak zwanymi zespołami mielodysplastycznymi. I to są ludzie, którzy są przewlekle można być uzależnienie od przetoczenia krwi, dlatego że ich krew, można powiedzieć, wysiadła. Ona nie wysiadła dlatego, że wysiadła w tym sensie, że ona przestała być, że zaistniała niezdolność, tylko dlatego, że zespoły mielodysplastyczne to jest rodzaj chorób nowotworowych krwi, które zajmują szpiki, wypierają normalne krwiotworzenie i tym samym uniemożliwiają wytwarzanie normalnych komórek krwi. I tym osobom trzeba tę krew przetaczać, no również z tego względu, że te zespoły mielodysplastyczne są choroby głównie osób starszych. W związku z tym, no, ze względu na zwykle schorzenia towarzyszące i tak dalej, to nie są osoby, które można kwalifikować do przeszczepienia szpiku. To jest tutaj taką główną metodą leczniczą.
Mhm. Czyli czegoś takiego jak pamięć we krwi, czy coś, co przenosimy nie tylko jako te
Nie. Pamięci we krwi nie ma, jako takiej tej krwinkach czerwonych nie ma, bo krwinki czerwone to są stosunkowo proste urządzenia. To są, można powiedzieć, takie pęcherzyki wypełnione hemoglobiną i tyle. No, więc one tam żadnej filozofii nie mają. Natomiast pamięć we krwi jest, to jeśli chodzi o krwinki białe, a ściśle rzecz biorąc, jeśli chodzi o limfocyty B i T, no to one, to jest oprócz naszego układu nerwowego, to jest drugi układ, który dysponuje pojęciem pamięci. I temu zawdzięczamy, że tak jak pan zapewne był szczepiony przeciwko gruźlicy w dzieciństwie i od tej pory pan na tę gruźlicę nie chorował. No dlaczego pan nie chorował? Dlatego, że oprócz tego, że tam była ta reakcja na tę szczepionkę BCG bezpośrednia i tam ma pan taki w tej chwili taką niewielką bliznę na zwykle lewym ramieniu, tak? Nie rozbierałem pana,
To w tym czasie były szczepienia. Tak,
prawda? To dzięki temu w organizmie są komórki pamięci odpornościowej o tym, że pan miał kontakt z prątkiem gruźlicy, z prątkiem w tym wypadku BCG i w związku z tym, jeżeli tylko trafi się jakiś prątek, to w tym momencie te komórki są aktywowane i one go raz, dwa zabijają. Tak.
Ale czy to znaczy, że ktoś, kto będzie miał przetoczoną moją krew, a nie był zaszczepiony na gruźlicę, nabierze tą odporność też?
No to jest takie, co się jest wykorzystywane. No to zresztą, no jakby to powiedzieć, całkiem w tej chwili to była medialna sprawa, że leczyliśmy chorych zakażonych wirusem SARS-CoV-2 osoczem ozdrowieńców.
Tak, tak.
Dlatego, że po prostu przetaczaliśmy im przeciwciała.
I to jest skuteczna metoda ciągle?
Bo
to...
Tak, tylko natomiast do tego, żeby komórki pamięci przekazać, to niestety to już jest kwestia przeszczepienia szpiku. No to już jest w tym momencie, bo normalnie...
Czyli po przeszczepie szpiku uzyskujemy tą odporność
częściowo,
tego dawcy.
No to tylko częściowo ją uzyskujemy na tyle, na ile przetoczymy komórki odpornościowe. Natomiast te komórki, które będą na nowo wytworzone, no to właściwie musimy od nowa immunizować chorego. Także po przeszczepieniu szpiku, w tych następnych latach po przeszczepieniu, to jest cały program szczepień. On się zaczyna od szczepień przeciwko grypie, które już możemy 3 miesiące po przeszczepieniu zaczynać i potem jest cały program szczepień. On się tylko różni od szczepień na przykład u dzieci, że eliminujemy szczepionki zawierające żywe drobnoustroje. Wiem, na przykład właśnie szczepionkę BCG skądinąd.
I są nowe rodzaje, chyba właśnie pandemia chyba bardzo pomogła, jeśli chodzi o szczepionki, bo nowy rodzaj szczepionek został wprowadzony właśnie podczas pandemii, prawda? Czyli te szczepionki mRNA.
Tak, tak. To jest zupełnie nowa technologia, która właściwie przez długi czas wydawała się niemożliwa do opracowania. No, o co chodzi? Chodzi o to, że mRNA to jest taki rodzaj kwasu nukleinowego, który jest pośrednim między DNA a białkiem. I w związku z tym on ma normalnie bardzo krótki okres istnienia. O ile DNA to jest coś nienaruszalnego, to jest kamień, to jest po prostu niezwykle wytrzymała substancja, to mRNA jest substancją bardzo nietrwałą. I tutaj opracowano w tym momencie technologię takiej modyfikacji mRNA, żeby to było trwałe. Jakie to ma zalety w porównaniu z DNA? Że to po prostu w żaden sposób nie może zmodyfikować genetycznie. Bo jak gdyby droga, normalna droga to jest DNA, RNA, białko, prawda? W związku z tym, jeżeli wprowadzamy szczepionkę, która jest DNA, no to to DNA potencjalnie w taki czy inny sposób albo się może wintegrować, czyli wtedy wykorzystujemy to właśnie wtedy, kiedy chcemy zmodyfikować komórkę, wykorzystujemy wirusa, który się może wintegrować w DNA gospodarza. Albo będzie tak zwanym DNA epizomalnym, czyli będzie też wytwarzał RNA, ale w sposób bez integracji do genomu gospodarza. Natomiast tutaj, no to jak jest tylko mRNA, to może już tylko wytworzyć białko, to już w żaden sposób w tę drugą stronę nie może. Są takie wirusy, które mają taką zdolność, to są tak zwane retrowirusy. To retro nie pochodzi od tego, że to jest taki stary wirus, tylko to jest, ten skrót pochodzi od reverse transcriptase, czyli odwrotna transkryptaza, czyli coś, co może przepisywać z RNA na DNA. To chodzi, bo to są wirusy RNA i chodzi o to, żeby one mogły, chcą się wbudować do genomu gospodarza, muszą się odwrotnie transkrybować. W organizmie człowieka takiego enzymu nie ma. On jest tylko w tych wirusach RNA.
No właśnie, ale jak patrzymy na taką zwykłą morfologię, którą powinniśmy robić raz w roku?
W roku, tak.
Raz w roku powinniśmy taki przegląd swojej krwi zrobić, prawda? To w tej morfologii dostajemy kilka wskaźników, tam są mniej więcej, norma jest zaznaczona, czy jesteśmy, czy mamy w normie.
Tak, i jest zastrzałka albo literka, która nam interpretuje wynik od razu, tak?
No tak, to już, bo kiedyś tego nie było, to trzeba było iść do lekarza i wtedy lekarz mówił, ale teraz możemy zobaczyć, że te strzałeczki albo się pojawiają, albo nie, że albo że jest nadmiar, albo że niedobór. Ale co tak naprawdę możemy przeczytać w tej morfologii? No, co lekarz czyta? Co on tam widzi?
Bardzo dużo widzi.
Bo stan zapalny na pewno, prawda?
Nie. Lekarz widzi zaburzenia. Przy czym zwykle to, z czym ja mam kłopot, to jest taki, że chorzy przychodzą, mają tam strzałki. Akurat te strzałki dotyczą parametrów, które są zupełnie nieistotne.
Znaczy, że czasem po prostu zdarza się, że jest
nadmiar. Nie, na przykład są w tej chwili, jeśli chodzi o krwinki białe, są wartości w procentach. Procenty są dobre, ale w napojach wyskokowych. Natomiast tutaj neutrocyty nie są procentami limfocytów, a limfocyty nie są procentami neutrocytów. To są oddzielne komórki, inaczej zaburzane przez inne choroby i też inaczej wytwarzane. W związku z tym trzeba oddzielnie interpretować bezwzględne liczby poszczególnych rodzajów krwinek białych. No i tutaj takim powiedzmy dużym sygnałem na przykład jest zwiększenie liczby monocytów. Bo to jest, w tej liczbie mogą być nie tylko monocyty, ale mogą być właśnie komórki białaczkowe. Więc jeżeli jest zwiększona bezwzględna liczba monocytów, to jest coś takiego, co jest potencjalnie bardzo niebezpieczne. Ale tak samo zwiększenie liczby limfocytów powyżej 5 giga na litr, czyli 5000 na mikrolit, to jest coś, co jest wskazaniem do rozpoznawania białaczki, przewlekłej białaczki limfocytowej i w 95% to będzie przewlekła białaczka limfocytowa, tylko w 5% coś innego. Więc tak to wygląda. No to dalej są parametry krwinkowe, krwinek czerwonych. No to tam jest taka sytuacja, że najważniejszym parametrem, jeśli chodzi o krwinki czerwone, jest hemoglobina. Bo to jest to, co nosi ten tlen i dwutlenek węgla, prawda? I w tym momencie, jeżeli mamy hemoglobinę poniżej 9 gram na decylitr, to jest już coś, co jest sygnałem tego, że nawet może być potrzebne przetoczenie krwi. A jeżeli jest poniżej 12, to powinno zainspirować lekarza do diagnostyki, jaka jest przyczyna. Poniżej 12 gram na decylitr, jaka jest przyczyna
bo
tego.
Wiele może być przyczyn.
Natomiast jeśli chodzi o nadmiar krwinek czerwonych, najważniejszym parametrem jest hematokryt. I tutaj takim poziomem hematokrytu alarmowym jest powyżej 53%. Płytki krwi z kolei tak naprawdę wartości niebezpieczne dla życia to są poniżej 50 giga na litr, a norma jest, dolna granica normy to jest 150-140, więc jest bardzo duży przedział pomiędzy dolną granicą normy, a tym, co rzeczywiście może dawać jakiekolwiek skutki kliniczne. Więc tak to wygląda.
Czyli to samemu sobie możemy wiele rzeczy...
Pewne rzeczy można, to nie jest aż tak bardzo skomplikowana wiedza.
Ale to daje rzeczywiście taki obraz tego, co może złego się dziać
bardzo dobre badanie, bardzo wiele można z tego wyczytać. No ale też w wielu wypadkach nie można postawić odpowiedzi ostatecznej, czyli inaczej mówiąc, są te takie poziomy, które powinny
sygnał może być zaalarmować.
Kierować do hematologa w tym momencie.
Mhm. Czyli raz w roku koniecznie takie badanie powinniśmy zrobić. Bardzo dziękuję. Pan profesor, doktor habilitowany Wiesław Jędrzejczak był moim gościem, hematolog.
Dziękuję. Dziękuję państwu. Dziękuję.
To był 124. odcinek podcastu z serii Nauka XXI wieku pod tytułem Krew z hematologiem profesorem Wiesławem Jędrzejczakiem. Podcast Nauka XXI wieku jest dostępny bezpłatnie dla każdego bez reklam. Powstaje dla słuchaczy, a nie dla reklamodawców i nie na zlecenie Spotify. Jedynym źródłem jego finansowania jest wsparcie słuchaczy poprzez patronite.pl/BorysKozielski. Misją podcastu Nauka XXI wieku jest przenieść słowa tych, którzy mają wiedzę i doświadczenie, do tych, którzy chcą wiedzieć. Marzy mi się tworzenie audycji co tydzień, ale to praca na pełny etat i dlatego bardzo jestem wdzięczny patronom, bo przybliżają mnie swoim wsparciem do realizacji tego marzenia. Pozostałych słuchaczy proszę o wsparcie, które można zadeklarować już od 3 zł miesięcznie, jeśli tylko ten podcast i jego misja mają dla Ciebie wartość. Nauka XXI wieku istnieje od 2010 roku. RSS i linki do subskrybowania znajdują się na stronie nauka.podcasty.info oraz w opisie podcastu. Wszystkie odcinki podcastu, także te przeznaczone wyłącznie dla patronów, dostępne są również w Patronite Audio. Zapraszam do zapisania się na subskrypcję e-mailową. Zapraszam do kontaktu poprzez stronę na Facebook oraz e-maila boryskozielski@gmail.com. Żaden list nie pozostanie bez odpowiedzi. Zapraszam do słuchania innych moich podcastów, których lista znajduje się na stronie podcasty.info/BorysKozielski. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.